Dobry wieczór Państwu, to była jedna z sefir w Necach Ryszarda Jasińskiego, płytę, którą zrobiliśmy razem. Zobaczymy, może się... Proszę poczekać, bo mi coś tutaj walnęło i nie wiem co. Nie wiem, czy to, bo coś mi się tu w ogóle jeszcze za, że tak powiem, coś tutaj jeszcze... Cholera, chyba mi się w ogóle... komputer, nie wiem, czy mnie słychać, proszę Państwa. Proszę wybaczyć, będę musiał na chwilkę przerwać. OK. I zaraz wracam. Nie muszę przerywać, tylko nie wiem, dlaczego nie chcą mi iść utwory. Nie wiem, jakie utwory mam puścić, nie puścić, nie wiem nawet, bo coś się dzieje mi. O, już ruszyło, dobrze. Przepraszam Państwa, ale coś się niestety...
Dość wysoko, na papierosie pod ambasadą i on się do mnie tam zaczął rozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać, ja mu zacząłem opowiadać kawały. No bo zaczęliśmy sobie zaczęli opowiadać kawały i śmieliśmy się niesamowicie. I w tej chwili podeszła do nas szefowa tych pionu politycznego, taka na pani minister, właśnie sztywno. Nie patrząc na mnie mówi, przepraszam sir, mówi do niego, ale wie pan, jak Wielka Brytania zareaguje, jeśli na przykład w Unii Europejskiej przyjmiemy to i to? No, facet się na mnie popatrzył i powiedział, o ja chyba pójdę po sałatkę. I poszedł po sałatkę, zostawił ją w spokoju, a potem mnie znalazł i dokończyliśmy kawałę. A później zadałem to samo pytanie. Już po ostatnim kawale ja mu mówię, dobra, to ja teraz mam...
Halo, halo, już mnie chyba słychać, proszę Państwa, musiałem przerwać niestety, bo coś mi się zepsuł komputer na chwilkę, coś się zwiesiło po prostu, więc wiecie Państwo, no to on czasami nie potrafi tak jak, nie, ale chyba już chyba, proszę Państwa, znowu słychać. Dobrze, bardzo dobrze, przepraszam Państwa na sekundę. To była właśnie, no nie, już jest nowa. Już jest nowa najprawdopodobniej, proszę poczekać. Proszę poczekać, już chyba wróciłem. No tak, już wróciłem, tak najważniejsze. Nie, no to jest tylko, jest ciepło, gorąco, komputer pracuje prawie cały dzień, więc tak to wygląda, proszę Państwa. Puściłem ten fragment Sefiry, pewnie puszczę jeszcze dzisiaj fragment Sefiry, może dlatego, że w końcu może i ja zacznę reklamować Ryśka, bo ta płyta jest online, dostępna na stronie kcht.co.uk, no ale nie cieszy się zainteresowaniem. No trudno, no nie może się cieszyć zainteresowaniem, bo nie jest to muzyka lekka, łatwa i przyjemna. W dodatku jeszcze denerwujące moje teksty do tego wszystkiego dochodzą, no ale zobaczymy. Zobaczymy, może się uda. Zaraz, proszę poczekać, bo tu mi się, no, teraz mi się już wszystko też powoli powaliło, no zupełnie, nie wiem o co chodzi. O. Już zobaczymy. No dobra, była tutaj, muszę tylko zobaczyć ten... Nie, no to niemożliwe jest. No dobra, jest wszystko jak trzeba. Okej, okay. Dobrze, puścimy sobie jeszcze... Puścimy później jeszcze jedno w przerwie, ponieważ skończyłem trzecią część, znaczy pierwszą część trzeciego rozdziału. Jak uda mi się napisać jeszcze drugą, jak jeszcze uda mi się napisać drugą część do soboty, to w sobotę albo w niedzielę Państwu to przeczytam, jeżeli Państwo oczywiście chcecie. A taka audycja jest dzisiaj, powiedziałem o niczym troszeczkę. Ja naprawdę mam kłopoty zdrowotne. Co prawda niektórzy uważają, że to wszystko jest woda i prochy. No dobrze, niech będzie z wodą i prochy. Oprócz tego, proszę Państwa, jakby to Państwu powiedzieć, troszeczkę mnie też nerwy wysiadają i wcale się tego nie wstydzę mówić to głośno. Ale o czymś sobie pogadamy. Przede wszystkim zacznę od piłki nożnej, proszę Państwa. No muszę zacząć od piłki nożnej, dlatego że dzisiaj oczywiście ogromna tragedia, Polacy przegrali 3-2 ze Szwecją, ale zacznijmy, proszę Państwa, zastanawiać się troszeczkę nad tym, czy jest w ogóle jakiś, czy my czasami nie przesadzamy troszeczkę od samego początku, czy my nie uważamy się za, tylko dlatego, że część naszych piłkarzy, w tym Robert Lewandowski, gra w drużynie, jednej z najlepszych drużyn, jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, to nie oznacza, że jesteśmy tak wspaniałą drużyną, jako drużyna. Widać ogromne nierówności. Chłopaki grali tak, jak potrafili. Grali, bo całkiem fajny, ciekawy był mecz. W końcu 3-2. W ostatniej chwili zresztą Szwedzi wprowadzili 2-0. Polacy wyrównali. Szwedzi strzelili trzecią bramkę. Prawie to jest to, proszę Państwa. Jest to, proszę Państwa, normalne, tak? To jest w sporcie. Natomiast my od razu zmiany trenera i tak dalej, a może zobaczmy. Woda, prochy i seks. Zdrowia, panie Piotrze, pani Elżbieto, z tym seksem to bywa w moim wieku, bywa w ogóle już, że tak powiem, zupełnie inaczej. Ja w tej chwili mam inne problemy i mój problem jest dość poważny, notabene, ale nieważne. No i nieważne, proszę Państwa. I po prostu grali jak grali. No co z nim powiedzieć? No co, nie grali było jak nogi, tak jak to było ze Słowacją. Natomiast z Hiszpanią zagrali na co ich stać, 1-1. Natomiast proszę Państwa, ze Szwecją, która była o wiele gorszym zespołem od Hiszpanii, dziwię się tym wszystkim panom na cześć Szwecji, bo moim zdaniem Szwecja wcale nie była dobrym zespołem, bardzo łatwo tam było wejść, ale Polacy nie byli skuteczni, no nie byli skuteczni, nie potrafią, nie wiem dlaczego, może inną metodą, inne mają szkolenia, nie wiem co, może dopiero tworzy się zespół, może warto by tego jednego trenera zostawić i zobaczymy, co będzie dalej, po prostu. Pan tu mówi o obronę, mamy? No mamy najprawdopodobniej, no rzeczywiście chyba tak mamy, nie mamy w ogóle najlepszych piłkarzy. Proszę Państwa, to, że Lewandowski jest dobry i bardzo dobry i najlepszym, to dlatego, że ma gra w takim zespole, w którym wiedzą, jak wykorzystać takiego zawodnika, prawda? To, że być może Szczęsny jest dobrym bramkarzem, to też jest zależne od obrony zespołu i tak dalej. Okazuje się, że nie jest tak dobrym bramkarzem, jak gra w normalnym zespole na naszym poziomie. No przykro mi, tak jest. Tylko my znowu przed Mistrzostwami Świata, które mają być niedługo, zdaje się, te eliminacje, będziemy co najmniej widzieć siebie jako mistrzów wszechświata i przegramy. I po prostu przegramy. Pojechaliśmy, pobawiliśmy się, chłopaki się pobawili, proszę Państwa. Chłopaki się pobawili i już. Jest trochę młodych zawodników, trochę starszych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mnie też czasami irytowała nieporadność ich pod tą bramką, no ale to jest do wypracowania. I nie ma co tutaj robić, wieszać na nich psów. O, coś mało ludzi dzisiaj, widocznie dzisiaj jest dzień, a zresztą dzisiaj jest ciężki dzień, także nie dziwię się, że jest mało ludzi, proszę Państwa. No, nie dziwię się, że jest mało ludzi. W Polsce słyszałem, są duże burze, jakieś inne historie, w ogóle dzieje się fajnie. Dzisiejszy dzień, poza piłką nożną, proszę Państwa, to dzisiejszy dzień jest o wiele większą kompromitacją Polski. O ile to można piłkarzy nazwać kompromitacją, bo moim zdaniem, bo to z ich strony nie jest to kompromitacja. Po prostu tak zagrali, jak zagrali. No. Natomiast Szanowni Państwo, to co się dzieje dzisiaj cały dzień w Sejmie, no co oni, transmisja zakończona wszędzie, czy powariowali? Dosłownie powariowali. No, zobaczymy, transmisję włączoną może być. 19:50. Powariowali. Proszę Państwa, to co dzisiaj dzieje się w Sejmie naszym, jest, proszę Państwa, tragedią. Dosłownie to jest tragedia, bo są same wnioski o odwołanie, awanturę między posłami. I ja tutaj nie biorę żadnej strony, bo całe te 460 osób zgromadzonych, proszę Państwa, w tym budynku przy Wiejskiej, to ich jedynym językiem, jaki znają, z jakim się urodzili, bo nie wiadomo, czy język jest nabyty, czy genetyczny, niektórzy mówią, że genetyczny i coraz częściej się mówi, że język jest genetyczny, bo w badaniach językoznawców mówią wyraźnie, że człowiek łatwiej się uczy języka swoich rodziców, nawet jeżeli urodzony jest ich gdzie indziej, niż języków obcych. jakichkolwiek innych obcych. No ale dobrze. To oni mają genetycznie wpisany język nienawiści, szanowni państwo. Język nienawiści, a język nienawiści w stosunku do siebie, to było w stosunku do tym, oni mają, są w jednym połączeniu, oni nienawidzą ludzi. Ludzi nazywają, proszę państwa, suwerenem. Tych frajerów i idiotów, którzy ich utrzymują, nazywają złośliwie suwerenem, bo który w ich ustach brzmi jak największe przekleństwo. Jeżeli ja słyszę od jakiegokolwiek posła polskiego Sejmu, bez względu na to, z której strony, czy senatora, który nazywa mnie suwerenem, ja się czuję obrażony, bo zupełnie tak, jakby mi plunął w twarz. Ponieważ na nic nie mam wpływu, tak jak większość z państwa, na nic nie ma wpływu po prostu. To, co dzisiaj było, teraz jeszcze posłuchałem troszeczkę dotyczące Kamińskiego, to jest przerażające. Nie może poseł PO mówić to samo, co dotyczyło PO w roku 2015. Nie może poseł SLD mówić to samo, co dotyczyło SLD w roku 2004 i 2005. Przedtem nie może poseł PiS mówić tego, co dotyczy ich właśnie, dotyczyło ich przez 30 parę lat, proszę państwa. Jaka jest, coś państwu powiem. Nie wiem, czyście państwo już to widzieli, czyście słyszeli. Gdzie ja to mam? Już. Nie widzę go. A, jest, proszę państwa, proszę. Mamy posła polskiego Sejmu, a więc tego, którego głupi elektorat, idiota suweren wybrał, pana Janusza Korwin-Mikkego, który robi zakupy w samej bieliźni. W samej, tak, jest tylko i wyłącznie w slipkach. I jeszcze twierdzi, że nie chciało mu się ubierać, żona go podwiozła, poszedł i kupił. Boże kochany, proszę państwa, ja abstrahuję od tego, że widok człowieka w jego wieku nago praktycznie jest, że tak powiem, no nie sprawia mi to miłego wrażenia. Sam na siebie nie mogę już patrzeć w lustrze, chociaż jestem od niego trochę młodszy, mam tylko 64 lata i nie wyglądam aż tak pomarszczenie po prostu, proszę państwa. To jest to obraza dla każdego, kto czuje się również Polakiem, skoro jego poseł, proszę państwa, Sejmu Polskiego, występuje w taki sposób. Ja rozumiem, że wicem pana Korwin-Mikke, wicem określonym jako brydżysta, może mi tutaj odpowiedzieć, nawybijać, spoliczkować mnie jako ubola czy cokolwiek. Nie radziłbym mu, bo przykopię w te, no nie będę mówił w co, bo to na tyle, bo brzydliwe na tym zdjęciu, ale powiem wprost. Czuję się po prostu obrażony. Te zdjęcia, bo każdy taki człowiek, który jest w Sejmie, w liście, to o nim są zbierane informacje przez różnego rodzaju tak zwane, proszę państwa, są tak zwane, proszę państwa, departamenty dossier. No, to było w CIA, to Rosjanie mają, CIA pewnie też ma, niektóre inne. No, są zbierane o tych ludziach informacje. I teraz to idzie w świat. I teraz proszę zobaczyć, tak jak te wszystkie debaty, te obrzucanie się błotem, chamstwo Terleckiego kontra chamstwo tego, który był przeciwko Terlecki. Głupie wypowiedzi Czanka, i głupia wypowiedź tej posłanki. Wszystko jest głupie. Wszystko, proszę państwa, to idzie w świat. To idzie w świat. A ludzie będą na nie głosować, bo dostaną 500+, prawda? No właśnie. I proszę mi nie tłumaczyć tutaj pana Korwin-Mikke. Jedyne tłumaczenie to, że on już ma, że on już po prostu ma objawy Alzheimera. To tym razem nie powinien być, ewentualnie demencji starczej, więc tym bardziej nie powinien być w Sejmie, prawda? Następnie, proszę państwa, proszę bardzo. Jak państwo wiecie, arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź, odwołany i zmuszony również przez Watykan do odejścia ze swojego stanowiska, zakrycie pedofilii, został właśnie sołtysem we wsi, w Piaskach, część rodzinnej Bobrówki na Podlasiu. Nie miał konkurentów. To są Polacy, proszę państwa. To są Polacy. Notabene wsadzenie tam, proszę państwa, krzyża do jakiegoś ogródka, gdzie nic nie ma więcej, czyni to już kościelnym, czyni to już terenem kościelnym. To nie jest paranoja. To nie jest paranoja, proszę Państwa. No właśnie, dziękuję za to zdjęcie. To nie jest paranoja? Naprawdę, czy to nie jest, proszę Państwa, paranoja? Proszę pomyśleć. Proszę pomyśleć, czy to nie jest paranoja, bo moim zdaniem jest. Totalna. To jest coś przerażającego dla mnie. Ja zupełnie nie wiem, zupełnie nie zdaję sobie, zupełnie nie rozumiem, co oni powariowali w tej telewizji. No, oni są straszni. To jest tak głupie to wszystko, że można oszaleć. Nieważne. Patrzę na co innego w tym momencie. Więc proszę zobaczyć, w jakim kraju my żyjemy. Człowiek, który w normalnej rzeczywistości amerykańskiej, czy jakiejkolwiek, czy nawet konserwatywnej, a tym bardziej konserwatywnej amerykańskiej, nie wyszedłby z pierdla przez najbliższe kilkanaście lat, pokrycie pedofilii jest traktowane jak współudział, a kary są tam wysokie, płaciłby odszkodowania, jest sołtysem, proszę Państwa, jest sołtysem. Patrząc na zachowanie polityków, poziom wypowiedzi, skalę wzajemnego żarcia się, chamstwo, infantylizm, zadaję sobie pytanie, jakim prawem ci ludzie śmieją oceniać ludzi, wydawać dyspozycje dotyczące, co społeczeństwu wolno, a co nie. Jak mamy myśleć, co mamy robić? Pani Izabelo, mogą, bo tego chcieliście. No. Kamil Mazurkiewicz, kodeks prawa kanonicznego zabrania osobom duchownym pełnienia funkcji politycznych, publicznych, ale jego ekscelencja nie przyjmuje się KPK. Ono jest dla takich wsioków, klechów, kleru dołowego jak ja, ani arcyksięcia. No widzi pan. Widzi ksiądz Kamil. Proszę bardzo, ksiądz Kamil nam tutaj mówi, ale tak to jest. Pecunia non olet. A przykro mi, ale kościół instytucjonalny, kościół hierarchii sprzedał wszystko. Przy czym powiem szczerze, że naprawdę Żydzi wyżej ocenili Chrystusa za te 30 srebrników. Bo kościół sprzedaje Chrystusa za jednego srebrnika. I to codziennie, między innymi takimi rzeczami, popieraniem takich ludzi, jak w Sejmie widzimy, ludzi, którzy grzeszą z dnia na dzień, grzechem pychy, grzechem nienawiści, nienawidzą. O, to jest po prostu to, co oni potrafią, to nienawidzą. No, coś tu się takiego dzieje, proszę Państwa, w tych dziwnych rzeczach, że zupełnie nie wiem, o co chodzi. Ojejku, widzicie Państwo, tak to niestety wszystko wygląda i nie poradzimy sobie nic z tym, dopóki sami nie zrozumiemy, że nie na słowach to wszystko... O, przepraszam. Odwal się tam z tym WP pilotem. Kurde, każą udowadniać, że mieszka w Polsce. I chcą zarabiać. Kretyni po prostu. Ale co ja z nimi zrobię, no. Także widzicie Państwo, tak to niestety jest i tak będzie. I tak będzie. Nie poradzimy sobie, jak we fraszce o stórze i kocie. Jakie fraszce? Bo dokładnie nie pamiętam. Ale dobrze. Okej, w drugiej części, dobrze, to mamy tego pana. A tak a propos etyki, to z etyką jest problem chyba na całym świecie, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, że 600 lekarzy zaapelowało do brytyjskiego premiera, a także do szefów rządu Walii i Szkocji o natychmiastowe unieważnienie programu domowej aborcji. Chodzi o te pigułki poronne, które stanowiły i przyjmowanie tych pigułek 47% wszystkich aborcji dokonanych w okresie od kwietnia do grudnia 2020 roku. Można to przeprowadzić w domu do 10 tygodnia ciąży. Lekarze argumentują, że i popierają to również biskupi anglikańscy, tak zwane do it yourself, że większość tych kobiet jest zmuszana przez domy, przez domowników do przeprowadzania tego typu aborcji. Anglicy zaczęli wyraźnie myśleć. To oczywiście nic nie zmieni, ponieważ dla większości ludzi, większości szczególnie młodych ludzi, niestety feminizm, proszę Państwa, I szacunek dla kobiet, równouprawnienie równa się z dokonywaniem aborcji, kiedy się chce, jak się chce i gdzie się chce. Proszę mnie detraktować jako zwolennika aborcji albo ani jako przeciwnika aborcji, to nie o to chodzi. Ja widzę wyraźnie pewną, widzę wyraźnie, proszę Państwa, pewien odwrót zupełnie w drugą stronę, ale w tym Babilonie, w tej Sodomie i Gomorze tylko tak. Tylko tak niestety może być. O, Terleckiemu powiedziano, że jest chamem, on powiedział, że inni są chamy. No, no to coś niesamowitego, proszę Państwa, to jest naprawdę coś niesamowitego. Dobrze, co mamy teraz? Aha, dobrze, prosił mnie jeden ze znajomych na Facebooku, pan Wiesław, żeby poruszyć sprawy Straży Miejskiej. Ja nie mogę poruszyć konkretnie Straży Miejskiej w Pile, bo widzę, że pan nawet założył stronę, gdzie z przyczyn nie tylko ekonomicznych chyba chcecie Straż Miejską, żeby Straż Miejską rozwiązać. To nie jest tylko pomysł Piły, pomysł wielu miast, jest to jednak trochę narzucone siłą przez MSW, dlatego że ja generalnie jestem przeciwny Straży Miejskiej. I byłem od samego początku przeciwny, jak tylko powstała. Niepotrzebna jest kolejna formacja policyjna. Pieniądze, które idą na Straż Miejską, nie spełniająca swoich funkcji, bo wielokrotnie widziałem strażników miejskich, którzy uciekali z metra, zostawiając samych starszych ochroniarzy metra. Zresztą rozmawiałem z ochroniarzami i opowiadali mi ich zachowaniu. Czepiających się głównie kierowców i rowerzystów, nie reagujących zbytnio na grupki różnego rodzaju, no powiedzmy, bałaganiące na ulicy. Tym bardziej, że czy i stopień przestępczości dzięki istnieniu Straży Miejskiej ani nie osłabł, ani nie poprawiło się bezpieczeństwo. Uważam, że te pieniądze powinny pójść na policję. Straż Miejska poza tym stała się przytuliskiem dla wielu policjantów, którzy szli na wczesną emeryturę i mieli już łatwiejszą pracę, ale także dla wielu ludzi, którzy z policji musieli odejść, bo podpadli i ewentualnie coś tam robili. Najlepszy przykład jest nie tylko do tego, ale i słuszny. Najlepszy przykład jest, proszę Państwa, najlepszy przykład jest, proszę Państwa, z czasami, kiedy słynna Straż Miejska, kiedy PiS odszedł od władzy, przytuliła praktycznie wszystkich w Urzędzie Miasta przez pewien czas, gdzie ludzie z kontrwywiadu, z wywiadu i potem ci ludzie zaczęli się ci strażnicy miejscy zajmować służbami specjalnymi i znać się najlepiej, chociaż oni się sami nawet na policyjnej robocie nie znali, po prostu, nie znali. I to jest właśnie ten, i tak uważam. Uważam, że w naszym kraju, no właśnie, jak ktoś piwko pije, to się czepiają, bo wtedy czepiają jednego, bo jeżeli będzie cała grupa, to oni nie są w stanie zareagować. Ja rozumiem, że myśmy chcieli mieć, tak jak w Ameryce, policję lokalną, własną, ale to wystarczy również zdecentralizować policję normalną, tą policję właściwą, zdecentralizować, bardziej powiązać ją tylko w niektórych kwestiach komendzie głównej, może stworzyć coś na zasadzie systemu brytyjskiej policji, gdzie wyraźnie są podzielone obszary działania policji i wyraźnie jest określone, jakie bierze Scotland Yard sprawy, prawda? Jakie bierze Scotland Yard sprawy i które sprawy są wymagają uczestnictwa komendy głównej. Coś takiego. Nie da się u nas zrobić systemu amerykańskiego, bo trzeba by zmienić prawo i wybory również na szeryfów i na szefów policji. Wybory, proszę Państwa, zrobić w niektórych rzeczach, miejscach, ale także trzeba by ustalić coś takiego, co się nazywa area of jurisdiction, czyli strefę jurysdykcji, której u nas nie ma. I teraz Straż Miejska jest podległa strefie jurysdykcji, więc to jest system, który jest w ogóle niesłuszny, bo według polskiego prawa policjant czy jakikolwiek pracownik służb policyjno-skarbowych czy policji specjalnych ma prawo działania na terytorium całego kraju, tak na dobrą sprawę. Jeżeli są jakieś zarządzenia wewnętrzne, to one niezbyt zgodne są z prawem, chyba nawet jeszcze z konstytucją, nawet nie wiem, nie będę się mądrzył na ten temat. Natomiast uważam, rzeczywiście, gdzie Niemcy? No nie, 0-0 jest. Bo oglądam, tam strasznie grają w ten, tam bardzo deszcz im pada. 0-0 jest, kto powiedział, że 1-0? Chcielibyście, prawda? Chcielibyście. Portugalia, Francja też 0-0, ale słońce im świeci w odróżnieniu od tych, gdzie Niemcy grają z Madziarami w ogromnym deszczu. Ale rzeczywiście jest 1-0, opóźnienie mam jakieś po prostu. No to fajnie, bardzo się cieszę. Ale to Niemcom wbili, czy Niemcy wbili? Tak, Niemcy wbili. Bardzo się cieszę, zwracam honor, mam opóźnienie tutaj. Nie oglądam tego w telewizji, tylko przez internet. Także widzicie, proszę Państwa, to są rzeczy bardzo trudne, ale to do rozstrzygnięcia, ale uważam, że my nie mamy pieniędzy na, nie wiem jak Państwo, czy Państwo się z tym zgadzają i bardzo bym chciał słyszeć Państwa zdanie. Jestem osobiście, proszę Państwa, za absolutnym likwidacją tej formacji w tej chwili. Absolutną likwidacją tej formacji. Nie mamy pieniędzy. Przydałoby się również ludzie na przydaliby się również, proszę Państwa, ludzie, którzy byliby ci ludzie, żeby zasilili policję. W wielu wypadkach ci ludzie nie dostaliby się do policji ze względu na obniżone normy, ale także dlatego, że nie chcieliby pójść do policji, bo by się po prostu bali. Po prostu by się bali. W tym momencie straż miejska kojarzy nam się głównie z parkingami, z czym, co się nazywa meter police w Wielkiej Brytanii, czy tych tak zwanych parkingowych. Natomiast liczyć na ich pomoc raczej nie można, a rozmawianie z nimi jest gorsze czasami niż z policją, bo wbrew pozorom oni są brutalniejsi. Potrafią być brutalniejsi, potrafią być bardziej chamscy i potrafią być bardziej... No potrafią być wredniejsi od policji, bo policja czasami zrozumie człowieka i częściej zrozumie i częściej usiłuje rozwiązać, a on chce, ma kompleks, a taki strażnik ma kompleks, bo nie jest policjantem, jest praktycznie nikim. Jest coś pomiędzy dozorcą a policjantem i chce udowodnić z tym swoim beznadziejnym mundurkiem, że on coś znaczy. I to jest najgorsze. W miastach takich jak powiatowych zresztą, no przepraszam, powiatowych, czy w mniejszych miastach, straż miejska jest kolejnym elementem instytucji, gdzie idą krewni i znajomi królika. Także proszę wybaczyć, ale oni nigdy nie zaczepią sołtysa jadącego po pijanemu, prawda? Nigdy. Nie zlikwidują też Bibru, jeżeli ktoś z nich tu prowadzi, prawda? Pani Izabela, dokładnie, zlikwidować, jak i absolutnie, jak jest policja, to wystarczy. Oczywiście, że tak. Policja jest niedofinansowana i powinna być dofinansowana. Panie Tomaszu, ja nie chcę dzisiaj mówić o CO2, o śmierciach, o nowych religiach, o różnych rzeczach, też to będzie. Pan, proponuję panu trochę więcej luzu. No, bardziej, że nie mam ochoty dzisiaj bawić się po tym całym dniu, po słuchaniu tego, co się działo w Sejmie, bawić się w te całe bzdury. To są niestety takie rzeczy, jakie są. Proszę się nie obrażać, ale czasami tak jest. Czasami tak jest. Czy ta straż zostanie zlikwidowana? Więc powiem, że nie, bo to jest jeszcze jeden element dla ministra Kamińskiego do wsadzania swoich ludzi i dla policing, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, policing, czyli proszę Państwa, czyli po prostu kontrolowaniu społeczeństwa ze wszystkich możliwych źródeł. Kiedyś będą sami szeryfi po prostu i na jednego człowieka, jak to kiedyś śpiewał Dudek, przypadać będzie 10 szeryfów. A co będzie? Anioł Struszek w Alternatywach 4, Tomek, tak, to prawda. Straż miejska przypomina rzeczywiście takiego dozorcę anioła, gospodarza domu, anioła, no. Pan Roman Poremski, fakt, że pieniądze ze Straży Miejskiej poprawiłyby budżet policji. Oczywiście, a przede wszystkim by stworzyły jasny obraz, bo czasami jest tak, że policja zwala na Straż Miejską, Straż Miejska zwala na policję. Dodatkowo wszystkiego mamy jeszcze ochroniarzy, przede wszystkim, których interesuje tylko to, co się dzieje w obiekcie, którzy chronią i już. Także widzicie Państwo, policjowanie, no właśnie, policjowanie. Nie jest potrzebny. Jeżeli chcemy zrobić, to zróbmy tylko po prostu kontrolę parkingów i tyle. I tyle. Niech kontrolują tylko parkingi, żeby tego nie robili policjanci, więc niech to robią służby miejskie, ale to nie musi być mundurowa służba, tylko zwykła służba miejska, zwykli, normalni urzędnicy, którzy będą chodzić i spisywać i kontrolować parkingi, jeśli chcą. Ale u nas niestety wszystko musi mieć mundur. Trochę to zaczyna przypominać dawne NRD, gdzie w NRD nawet kurde cieć chodził w mundurze i wszyscy chodzili w mundurach, bo to taki był kraj. Nie wiem, czy pan jest zadowolony, panie Wiesławie, ale to jest moje zdanie, jeżeli pan tego słucha, moje zdanie jest na temat Straży Miejskiej. Z kolejnych dzisiaj informacji, które mnie troszeczkę też, to agent Tomek z zarzutami fałszerstwa. Ja już o tym kiedyś mówiłem. Składania fałszywych zeznań, fałszywego oskarżenia, fałszywych dowodów. Proszę Państwa, ja przypominam sobie w momencie, kiedy nas wyrzucano, mnie, moich kolegów, kiedy zamknięto nam wszelkie możliwe ścieżki, minister Mariusz Kamiński, ówczesny szef CBA, przedstawiał agenta Tomka jako wzór, jako funkcjonariusza nowej Polski, tej Polski po 1989 roku, zarówno w sensie etycznym, jak i w sensie moralnym, jak i umiejętnościowym. Przykro mi, ale agent Tomek, tak jak i Mariusz Kamiński, nie dorastał do pięt najgorszemu oficerowi dawnej jedenastki, czy dawnego Departamentu Drugiego, ale to jest wzór, proszę Państwa. On stał się wzór. On stał się wzorem, proszę Państwa, i teraz widzę, że go skażą, że będzie do sądu za krzywoprzysięstwa, za różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że on po prostu jest, proszę Państwa, że on tam niby się chciał zrehabilitować, ale przypuszczam, że i zaczął mówić, ale przypuszczam, że to wynikało z tego, że właśnie boi się tych skazanych. Boi się tego, że zostanie skazany. Przypominam, to miał być polski James Bond, prawdziwy James Bond, bo my sprzed 1989 roku byliśmy B, a agent Tomek był was wzorem moralno-etycznym, równie chyba jak ta pani, która ukradła, która wyniosła pieniądze dla swego męża, czy szereg innych przekrętów, których i szereg innych rzeczy, których CBA nie pozwoliło zrobić, bo na przykład nie chciało ruszyć, mimo otrzymanych dokumentów i dowodów, nie chciało ruszyć przedsiębiorcy, który ewidentnie tworzył piramidę VAT-owską, ale był bardzo mocno związany z PiS-em i dotąd go nie ruszyli. To w elektronice się dzieje. I dotąd go nie ruszyli, natomiast ruszyli innych, głównie jego konkurencję. I tak to wygląda, proszę Państwa. Tak to tak naprawdę w Polsce wygląda, widzicie. Natomiast mamy tutaj jeszcze ciekawą informację na temat aresztowania dzisiaj Bartosza Kramka, czyli męża Ludmiły Kozłowskiej, szefowej Fundacji Otwarty Dialog. Ja swój stosunek do tej fundacji i do nich już wyraźnie powiedziałem, to nie jest moja bajka. Oni azyl wszędzie dostaną, ja nie, to jest więcej niż pewne. Natomiast uważam, że aresztowanie go dzisiaj pod takimi zarzutami, jakie on ma, czyli jakieś tam wystawiał faktury z tytułu nieokreślonych VAT, z tytułu nieokreślonych usług konsultacyjnych, opisywany jako consultant services, IT services, VoIP services i do jego kontrahentów miały nawet wyłącznie podmioty z tak zwanych rajów podatkowych, takie jak Belize czy Seszele, a oni ustalili, że w rzeczywistości nie świadczyła usług na rzecz tych kontrahentów, ani nie pozostawała z nimi w relacjach gospodarczych. Więc aresztowanie tego człowieka już stwarza, proszę Państwa, bardzo ciekawą sytuację, przede wszystkim sytuację niekorzystną znowu dla Polski. Niekorzystną znowu dla Polski. Ja wiem, że jeżeli jest przestępstwo, to powinno być ścigane, ale powinno to być prawdziwe przestępstwo. Ci pany już widać z tego całego aktu, że oni nie będą w stanie nic udowodnić. Przed sądem będą trzymać go prawdopodobnie w areszcie wydobywczym, tak jak to oni trzymają. Zacznie się działalność jego żony Ludmiły Kozłowskiej w Europie. Europa znowu naciśnie, a po takich wielkich, pięknych słowach PiS odpuści, wypuści go, byleby sobie stąd tylko wyjechał, tylko dlatego, że zagrożą im, że nie dadzą im pieniędzy z Unii. Tak to niestety wygląda. Tym bardziej, proszę Państwa, On mieszka w Brukseli, przyjeżdża na wszystkie rozprawy sądowe, wydarzenia w kraju i no i niestety zaraz się zacznie tutaj jego po prostu obrona. A przypominam, że ta fundacja skierowała 20 prywatnych aktów oskarżenia przeciwko politykom i dziennikarzom w roku 2019. I kampanią propagandową. Aktem oskarżenia był także Biedroń, a objęty, ale także Witold Waszczykowski, Joachim Brudziński, Patryk Jaki, Krystyna Pawłowicz, Jacek Sariusz-Wolski, Ryszard Czarnecki, Szymon Szybkowski, Dominik Tarczyński czy Maciej Wąsik. To jest kolejny argument na to, żeby tego człowieka, że on jednak wygra. Ja to po prostu ostrzegam. Powtarzam, to nie jest mój stosunek do Fundacji Otwarty Dialog, a wręcz odwrotnie. Ja osobiście uważam, że ta fundacja jest szkodliwa i była bardzo szkodliwa, ale również uważam, że gdybym ja rządził polskim kontrwywiadem i był pracował w polskim kontrwywiadzie, bym ich inaczej załatwił. Tu ma pani rację, że sprawa agenta Tomka niech będzie ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy wysługują się władzy. Często mamy sprawę o poczuciu bezkarności i obrony. Przestają być potrzebni, stają się kozłami. Pewnie tak. Więc proszę państwa, to jest błąd. To jest błąd, który oni zrobili, chyba że mają tak mocne dowody, że nawet tamci go nie będą bronić, ale będą go bronić. Będą go bronić, bo ponieważ w tej chwili istnieje, tak jak wczoraj czytałem również w tych planach całych Unii Europejskiej, G7, pozostałych innych planach, Polska ma być krajem getto, no, ma być tak zwanym jak to kraje, państwo getto, przyunijne, tak prawdę mówiąc, w ramach Unii, ale przyunijne, przy tym głównym nurcie. I tego typu sytuacje są im potrzebne. Więc PiS znowu, proszę państwa, tym bardziej PiS znowu, proszę państwa, zrobił błąd, kolejny błąd. Przypuszczam, że to już ich ambicja zżera do reszty. Bo w odróżnieniu od takich jak ja, to których nikt nie broni, to ich będą bronić, proszę państwa. Tym bardziej, że jeszcze mamy bardzo płaczliwą tezę pani Kozłowskiej, że odbieram to jako uderzenie w naszą rodzinę. PiS próbuje nas rozdzielić z Bartkiem i celowo zakazał mi wjazdu do Polski. Teraz aresztując Bartka, wiedzą, że nie będę mogła być przy nim, by go bronić. To jest takie bardzo fajne. To jest takie właśnie padusiam po prostu. Samo zresztą oskarżenie pani Kozłowskiej o to, że miała paszport tej czegoś tam, ona miała Doniecki czy Donbas i tak dalej, nie oznacza, że ona popierała Rosjan od razu. Ona mogła popierać Rosjan, może być nawet rosyjską agentką, nie musi, ale może być, ja nic nie przesądzam po prostu, tylko że to akurat było nietrafionym, co wszystkie sądy i Unia Europejska powiedziała, bo oni wydawali te paszporty na siłę ci w Doniecku wtedy. Także widzicie państwo, jak jest wesoło. Co my tu mamy? O szaferze mailowej nawet nie chcę się mówić, bo już tu generał Mieczysław Gocy uważa, że część tych dokumentów dotyczących wojska było ściśle tajnych i miały klauzulę i oni to opublikowali bez klauzuli, więc ja panu generalu, panu powiem z praktyki, z wielu rzeczy znam, jak obcina się w dokumencie klauzulę i wysyła się komuś po prostu dlatego, że z klauzulą nie można było dostać, że nie może dostać, więc najprawdopodobniej to były dokumenty klauzulowane, które po prostu dano panu, które dano tam komuś. No i rozmawiano sobie o tym na prywatnych mailach. Tak to niestety, proszę państwa, wygląda. Wiem, że marudzę dzisiaj, prowadzę to tak jakoś dziwnie, ale to proszę mi wybaczyć. Tutaj pani napisała, że za późno na wymiksowanie się takiej Unii. Niestety to nie rozwiązało problemu, bo problem jest globalny. No niestety globalny, bo ludzie chcą, żeby był. Pani Ania pisze, wiem co po powrocie z Kanady. Koszmar, ci po testach byli kierowani na kwarantannę, ale po tłum, że test był pilnowany, osobnik udał się w właściwym kierunku. I tak moja koleżanka była sprawdzana w Lublinie, czy jest w swoim mieszkaniu, tymczasem ona udała się w Warszawie do hotelu, by odpocząć, potem musiała się tłumaczyć. To prawda, bo dzisiaj jest ogłoszona 7-dniowa kwarantanna dla tych, co wracają z wysp. No chyba, że robicie test, ale też można zrobić do po 7 dniach dopiero. Paranoja, nie, to jest głupota, ale powiem coś państwu, bo pozwolicie państwo, że skomentuję to w ten sposób. Przeczytam państwu króciutki fragment, jeden akapit Metatrona trzeciego rozdziału Metatrona części pierwszej. Mój bohater wraca z Nowego Jorku do Warszawy, ale tranzytem przez Frankfurt. I tak. Leciałem tranzytem, ale to nie miało w tych czasach znaczenia. Wszystkich nas, pasażerów z kilku samolotów, ustawiono w rzędzie, pilnowanym przez zamaskowanych, uzbrojonych broń długą policjantów, a następnie dzielono na grupy. Urzędnik w mundurze z zasłoniętą twarzą, siedzący za szybą, żądał Ausweis, po czym kierował skorupy do przeznaczonej dla nich następnej kolejki. Unijna Europa Wschodnia, reszta Europy Wschodniej, Wielka Brytania, reszta Unii, Stany, Ameryka Południowa, Kanada i najmniejsza dla takich jak ja, czyli VIP-ów, bo leciałem jako VIP. Miałem też znamię bestii w telefonie, więc zamiast zwyczajowego urzędniczego raus usłyszałem bitę. Po tej selekcji wszyscy i tak znaleźliśmy się w jednej hali z zaznaczoną na podłodze przestrzenią dla każdego. Spojrzałem na sufit, ale nie znalazłem mosiężnych sitek pryszniców. Jeszcze 3 godziny w tej paranoi. Eli, zlituj się i nie doświadczaj mnie już w taki sposób. To miejsce, którego nawet Samael nie potrafiłby stworzyć w swoim królestwie. No tak to mniej więcej pewnie te podróże w tej chwili wyglądają i tak ta paranoja wygląda, proszę Państwa. No ale to tylko książka, którą pozwoliłem sobie napisać. Tutaj mówi pan napisał pan, panie, kto ten, panie Erwinie, że fundacja to propagandowa porażka od samego początku, łącznie z bardzo lekceważącą reakcją brytyjskich służb specjalnych. Oczywiście, według mojej teorii spiskowej potrzebna jest nowa antypolska nagonka w mediach światowych. Przegrywamy propagandowo i wszędzie. Oczywiście, że tak. A my sami pomagamy tej nagonce, natomiast na podstawie materiałów, które otrzymały brytyjskie służby specjalne od polskich służb specjalnych, które były właściwie z takim interpretowanych artykułów prasowych i wypowiedzi oficjalnych i żadnych dowodów na działalność szpiegowską w tym nie było, to ja bym się raczej bardzo mocno, to ja bym tak samo zareagował jak Brytyjczycy. Przykro mi, ale tak bym zrobił, proszę Państwa. Tak bym na ich miejscu zrobił, bo trzeba wiedzieć. Natomiast a propos tego pierwszej części, to do tej krytyki pomagamy, my sami do tego dochodzimy, bo proszę Państwa, ja rozumiem, że nie zgadzamy się z panią, można się nie zgodzić z panią Olgą Tokarczuk, ja osobiście jej książek nie lubię, uważam za nudne, ale proszę bardzo, jeżeli odsyła się jej książki, z napisami oszustka i tak dalej, zdrajca, czy porwane, czy pali się te książki wręcz, to powiem wprost, to jest tylko woda na ich młyn przecież. Bo w takim razie dlaczego nie odsyłacie Mein Kampfu spalonego? Dlaczego nie odsyłacie spalonych dzieł Stalina, Lenina czy innych? Też tak trzeba. Bo co, to było, minęło? Nie. Jeszcze różni ludzie i różni prawicowi redaktorzy chwalą się, inni lewicowi, mam Mein Kampf. A ja mówiłem, że to jest książka, którą nie powinno się nigdy wydać. I są egzemplarze dla naukowców i wystarczy. Nie powinno się jej nigdy wydać. Ta książka uzyskała jedną z największych sprzedaży na świecie, proszę Państwa, Mein Kampf. Tyle lat po zbrodni. Największej zbrodni, jakiej ten świat dotąd widział, prawda? Czyli nie tylko po Holokauście, ale i po II wojnie światowej całej. I teraz, i proszę bardzo, reprezentanci różnych instytucji, w tym również na świecie, mówią wprost, nienawiść znalazła ujście w okrutnej przemocy wobec słów, myśli i wolności drugiego człowieka. O to wam chodzi? Narobiliście tę idiotyczną akcją, narobiliście po pierwsze, zrobiliście niesamowitą reklamę tej pani. Ja bym chciał, żeby ktoś mi odesłał moje książki podarte, czy spalił moje książki, sam je chyba spalę i podrę, to wtedy by też się ktoś może zainteresował, prawda? No więc to są te czyste idiotyzmy, ale nad tym w Polsce nikt nie panuje, bo o tym się nie mówi, po prostu, bo o tym się nigdy nie mówi, proszę Państwa. Coś miałem Państwu powiedzieć. Dobrze, przeczytam Państwu na koniec, przypomnę taki wiersz Gałczyńskiego. Gałczyński jest najtragiczniejszym z tych wszystkich trzech poetów powojennych, przedwojennych, czyli Tuwim, Broniewski czy Gałczyński, bo Gałczyński rozpił się niesamowicie i to był powód, myślał, że po tej wielkiej, strasznej wojnie, on był przecież żołnierzem kampanii wrześniowej, to nadejdzie prawo i sprawiedliwość. Nie nadeszła i nie mógł tego nigdy zrozumieć. Pani Izabela, dokładnie, Polacy sami się śmieszają, kompromitują na arenie międzynarodowej, bo ten krzyczą, że nas nie uszanują. No właśnie, trzeba by po prostu pomyśleć, co innego dyskusja, co innego to co jest, proszę Państwa. Panie Kamilu, nie wiem, kiedy Betatron będzie wybuchł. Ja nie wiem, czego zdążę napisać. On ma mieć 10 rozdziałów po 4 części każdy, bo 10 sefir jest, a ja jestem w porę 3,1 dopiero napisałem, a jeszcze muszę napisać 3,2, 3,3 i 3,4. 3,4 to jak, ile to jest? 3,14 to jest pi, tak? To jeszcze nawet pi nie mam całego, proszę Państwa. No. No taki jeszcze pani Pawłowicz, która domaga się od Szwedów zwrotu rzeczy wywiezionych podczas potopu z Polski. No jakiś cytat z Mateusza jest. Jak Piotr pyta Jezusa, czy ma wybaczać, a 7 razy spada, że wybacza 77 razy. Jest to chyba lekka hipokryzja. Nie, generalnie w Polsce używanie Boga jest totalną hipokryzją. Puszczanie go wszędzie to jest McDonaldyzacja i pospolityzacja Boga. Ale cóż, czasy są jakie są, ja na to nic nie poradzę. I kto chce, jeszcze niech posłuchał, przeczytam Państwu słynną baladę o trzęsących się portkach, bo to warto przypominać co pewien czas Gałczyńskiego. Ja przepraszam za taką tę audycję, ale proszę mi wierzyć, naprawdę jest mi ciężko w tej chwili prowadzić tę audycję. Potem powiem, co będzie na koniec po imieninach, ale jeszcze oczywiście, jeżeli jakieś pytania się pojawią, to po tym zadam jeszcze jakieś pytanie. Ale posłuchajcie sobie tej wspaniałej przedwojennej ballady o trzęsących się portkach, którą napisał właśnie Gałczyński. Chodźmy tu, panie Gałczyński. Posłuchajcie o dziadki bardzo ślicznej balladki. Był sobie pewien pan na twarzy kwaśnej i wklęsły. Miał portek z 15 par, a może 16, i wszystkie mu się trzęsły. Włoży szare jak febrze, włoży granatowe też. Od ślubu jeszcze lepsze, marengo wzdłuż i wrzesz. Krótko mówiąc, w którekolwiek portki kończyny dolne wtykał, to trzęsły mu się one jak nieprzymierzająco sika. W ten sposób przez trzęsienie pan żywot miał bardzo lichy, bo wszędzie, gdzie wszedł, zdziwienie, a potem śmichy i chichy. W końcu babcia czy ciocia, już nie pamiętam kto, powiedziała do tego pana: chłopcze, ty uschniesz, bo nad portek sprawą przedziwną wylałeś 3 morza łez i znowu nie jest tak zimno, więc spróbuj chodzić bez. Toć są materiały urocze, toć są, kochanie, toć. Kup sobie jakiś szlafroczek i w tym szlafroczku chodź. Lub od razu na zadek kup sobie spódnic troszkę, a na wszelki wypadek parasolkę i broszkę. Też innych rzeczy mnóstwo, kociackie ochędustwo, rzęsy z drutu, najlony i już będziesz urządzony, a wąsy sobie wyskup i tak wyglądasz jak biskup. Kupił pan sobie szlafroczek, chodził w szlafroczku roczek, ale tylko w ciemności, bo i szlafrok trząsł mu się cości. A portki schowane w kredensie też się nie zrzekły tych trzęsień. Trzęsło się całe mieszkanko, kanapy i futryny, bo to był dom melancho i bardzo cykoryjny. Tutaj się kończy ballada o portkach się trzęsących, z ballady morał gada, a morał następujący. Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast trzęsą się portki pentaką. Tak, proszę Państwa, to nie jest przedwojenny, tylko to jest wiersz z 1953 roku, jeden z ostatnich wierszy i wiadomo, o co w tym wszystkim chodziło. Ale świetny. Tym bardziej świetny. Mam nadzieję, że się Państwu spodobał ten Gałczyński. Czas trzeba trochę Gałczyńskiego, proszę Państwa, posłuchać. Napisze Pan na pewno to ja ubrę. Tego jestem pewien. Tego jestem pewien. Ja puścił pan Looking Down the Cross, Megadeth z pierwszej płyty. Nie dzisiaj, panie Mateuszu, nie mam tego dzisiaj. Naprawdę nie mam tego dzisiaj. Leszek chce, czy to na... Nie wiem, jakiego czynu. Nie, po prostu tak to jest z portkami i z ludźmi. Właśnie. Niestety. Coś mi się tutaj ten radio KHT zacina. Panie Tomku, pan nic nie pisze, a ja odpowiadam na pana pytania. No. Natomiast Korwina nic nie uratuje i niech pan go nawet nie broni. No. Do takiego jednego pana Tomka mówiłem na Radio Kingu na czacie, bo to już trzy czaty, tak się mówi. No. Panie Aniu, Gałczyńskiego jest wiele rzeczy przepięknych, na przykład z antologii infernalnej, bardzo ciekawy wierszyk, proszę posłuchać. Jeden pan czytał Platona i przestał wierzyć w piekło, rzekła do niego żona. Coś cię, Alojzy, urzekło. Popatrz, żyjemy razem, ja wierzę, mama wierzy, uwierz i ty, bo od razu zbudzasz pośród młodzieży. Ale Alojzy się uparł i choć potłukła talerze, on pianą toczył i tupał i krzyczał, nie, nie wierzę. Więc ona niby ta pani jęła się innych sposobów. Już ci ja, wcielenie drani, dam ci, powiada Bobu. Tu oszalała żona roztrukła 8 talerzy, więc pan przestał czytać Platona i znowu w piekło uwierzył. No widzicie, pan, widzi pani, pani Aniu, to też jest Gałczyński. Gałczyńskiego jest wiele wspaniałych wierszy, już nie chcę dzisiaj przedłużać tej rozmowy, ale są, niektóre są tak genialne, że warto, może zrobimy kiedyś Inge Barcz, czy inne, tak, no może kiedyś zrobimy audycję na temat Gałczyńskiego, czyli z jego wierszami. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Tego już nikt nie czyta, po prostu. Marek Jankowski, Korwin, im starszy, tym bardziej głupie. Nie, nie, to każdy, kto im bardziej starszy, tym czasami mu demencja się rzuca na głowę i różne inne choroby. Tak to mi się wygląda. Pan Daria Larson, obiecał pan być z nami 300 lat. No też powiedziałem, że na pewno, że umrę, tylko nie wiem kiedy. To jest największy problem. W Biczu i Małgorzacie jest powiedziane, że problemem człowieka wcale nie jest to, że jest śmiertelny. Problemem człowieka jest to, że nie wie, kiedy jest śmiertelny, prawda? Jak się dowie, to już na ogół za późno, ale mogę się okazać śmiertelnym jutro, ale mogę za 300 lat. Zobaczymy. Jutro jest czwartek, proszę Państwa, 24. Imieniny obchodzą Danuta, Jan, Janina, Emilia, Jan Chrzciciel, Janisław, Janisław, Longin, Longina, Romualda, Symplicjusz, Symplicy, Teodów, Wilhelm, Janusz. Jutro jest dzień przytulania, proszę Państwa. Proszę przytulać się mnie nawzajem i wszystkim. No i wszystkim. Co ja, jaki kontekst po pani wypowiedzi zmieniłem? Nie, no ja zawsze zmieniam konteksty, taki już jest to. Taki już jest to. Niestety. Niestety. Ja wiem, że są piękne piosenki duetu Gałczyński-Szpilman, ja wiem o tym, ale jest bardzo wiele również pięknych rzeczy Gałczyńskiego, o których nikt nie zna, o których ja chcę mówić. O których ja chcę mówić. Dziękuję pani Izabelo. Muszę państwu na koniec powiedzieć, że dzisiaj pewna pani... No bo Gałczyński łamał rytm bardzo często, ale miał parę szereg rzeczy. Warto, żebym... Muszę znaleźć i naprawdę zrobić państwu audycję. Nie wiem, może w piątek zrobię o tych... o Gałczyńskim, jeżeli chcecie oczywiście. Oczywiście, proszę państwa. Panie Aniu, on tam łamie mocno te różne rzeczy. Przytulania kasy? Nie, przytulamy sami siebie. Proszę państwa, muszę państwu powiedzieć, że dzisiaj na Twitterze, no to nie ja prowadzę Twitterze, tylko taka jedna pani Marlena. Ja tam w ogóle nie czytałem, ona mi podsyła, ja nawet nie mam tego Twittera, konta na Twitterze osobistego, więc nawet tam nie wchodzę, nawet na żadne konto, bo w ogóle żadnego nie mam. I okazało się, że pewna pani, która nie zostawiła na mnie suchej nitki kiedyś z takim jednym panem, nagle pyta się, czy bym nie był ekspertem, bo ona ma jakiś proces sądowy w jej sprawie, nie zeznawał, o co chodzi, jako ekspert i tak dalej. W związku z czym ja nawet nie odpowiadam, bo nie mogę, ale to trzeba odpowiedzieć po prostu tej pani, że by lepiej zobaczyła, gdzie ja tak naprawdę jestem i co ja teraz robię, bo ja nie mogę, mnie nie ma w Polsce i powrót do Polski związany jest z całkowitym końcem, więc ja nie mam zamiaru jeszcze przynajmniej kończyć, póki mogę, więc, ale to jest też ciekawe. Teoretycznie miałbym głupią satysfakcję, ale nie mam żadnej satysfakcji. Nie mam żadnej satysfakcji. Ci ludzie nie zostawili na mnie suchej nitki kilka miesięcy temu. No. Panie Piotrze, pan przestanie pisać te rzeczy. Pan przestanie pisać te rzeczy, tylko że nikt jeszcze tych pieniędzy nie dostał. Niech pan przestanie, panie Piotrze, bo to ja to znam, ja nie chcę na ten temat mówić. Ja nie, to stara informacja, nie chcę na ten temat nawet mówić po prostu. Okej, okay, to może zrobimy z Gałczyńskim. To cóż, na koniec jazz Farnsworth, Too Many Lies. Panie Mateuszu, też pan będzie zadowolony. Dobranoc państwu, do jutra. Jutro o czymś pogadamy, a w piątek będzie Gałczyński. A ja sobie będę pisał Metatrona. Też, proszę państwa, jest gorąco, też się trochę źle czuję, jak mówiłem, i trochę robię sobie luźniejszy ten miesiąc, więc proszę wybaczyć, ale staram się nadawać codziennie. Dobranoc państwu.